Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo, które dzisiaj wspólnie rozważamy, zapisane jest w Księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale 12 od pierwszego wiersza. Wsłuchajmy się w tą dość długą historię. W tym mniej więcej czasie król Herod podjął działania na szkodę pewnych członków Kościoła. Jakuba, brata Jana, ściął mieczem. A gdy zobaczył, że to się podoba Żydom, posunął się dalej i schwytał również Piotra. Było to w czasie święta Przaśników. Po aresztowaniu osadził go w więzieniu i przekazał pod straż czwórkom żołnierzy, zamierzając po święcie Paschy urządzić mu publiczny proces. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, Kościół natomiast trwał w usilnych modlitwach za nim do Boga. W noc poprzedzającą zaplanowany przez Heroda proces, Piotr skuty dwoma łańcuchami spał pomiędzy dwoma żołnierzami. Ponadto strażnicy strzegli drzwi więzienia. Wtedy stanął przy nim anioł Pana. W celi rozbłysło światło. Anioł trącił Piotra w bok, obudził go i powiedział: wstawaj czym prędzej. Z rąk Piotra opadły łańcuchy. Przepasz się, usłyszał, i załóż sandały. Posłuchał. Zarzuć płaszcz, polecił anioł, i idź za mną. Wyszedł więc i ruszył za nim. Lecz nie sądził, że to, co się z nim za sprawą anioła dzieje, jest prawdą. Myślał raczej, że ogląda widzenie. Tymczasem minęli pierwszą straż, drugą. Doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta, która im się sama otworzyła. Wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł znikł. Gdy Piotr doszedł do siebie, stwierdził: teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła, wyrwał mnie z ręki Heroda i uchronił przed tym wszystkim, na co czekał lud żydowski. Gdy to sobie uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie wiele osób zgromadziło się i modliło. Piotr zakołatał do bramy. Wtedy podeszła Rodę, służąca, i nasłuchiwała. Gdy rozpoznała głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, ale pobiegła z powrotem z wieścią, że Piotr stoi na zewnątrz. Oszalałaś! Usłyszała. Ona jednak upierała się, że jest tak, jak mówi. Wówczas stwierdzili: to jego anioł. Piotr jednak nie przestawał kołatać. Gdy więc otworzyli drzwi i zobaczyli go, nie posiadali się ze zdziwienia. On zaś dał im znak ręką, by ucichli, i opowiedział, jak Pan wyprowadził z więzienia. Boże nasz, kochany Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty wyprowadzasz z więzienia, z różnego rodzaju więzień, zagubień, cierpień, rozczarowań. Dziękujemy Ci za to, że Ty wysłuchujesz modlitwy swojego ludu. I dziękujemy za to, że nasze sprawy, te małe i te wielkie, są dla Ciebie ważne. Prosimy Ciebie teraz, abyś Ty pobłogosławił rozważanie Twojego słowa na chwałę Twojego Syna i ku naszemu wspólnemu zbudowaniu. Amen. Drogie siostry i bracia, kochani konfirmanci, ostatnio przeczytałem w wiadomościach w internecie, że naukowcy z NASA odnaleźli jakieś bardzo ciekawe sygnały dochodzące do nas z odległej galaktyki. I teraz będą sprawdzać i badać, czy sygnały te mają znamiona inteligentnych, czy po prostu jest to jakiś sygnał radiowy, który emitują galaktyki czy gwiazdy. Nie wiem, czy wiecie, ale narody wydają setki milionów dolarów rocznie na to, aby słuchać kosmosu. Tylko słuchać i próbować wychwytywać każdy ciekawy sygnał. Sprawdzać, czy może ktoś z daleka posyła nam jakiś sygnał. Sprawdzać, czy sami jesteśmy we wszechświecie. A przecież Boże Słowo, Pismo Święte, od tysięcy lat mówi już, że nie jesteśmy sami w kosmosie. I nie mam tu na myśli zielonych ufolutków, ale kogoś o wiele większego. Kogoś, kto jest z nami dzisiaj na tym miejscu. Co ważne, nie potrzebujemy wydawać ani złotówki na to, aby przyjmować Jego wiadomość, Jego treść, Jego przesłanie i odnosić je do swojego życia. To jest wiadomość od kogoś, kto zna cały kosmos, cały wszechświat, jak własną kieszeń. I ten ktoś chce do nas mówić, chce nam coś przekazać, coś nam zostawić odnośnie naszego życia, odnośnie przeszłości, teraźniejszości, przyszłości, odnośnie śmierci, wieczności, cierpień, smutków, radości i wszystkiego innego, na co składa się ludzkie życie. My niestety wolimy bardziej słuchać odległych galaktyk, starożytnych filozofów, czy też słuchać puste programy rozrywkowe naszej telewizji, niż wsłuchiwać się w głos z nieba, w głos Ewangelii. Niesamowite jest to, że możemy rozpoznawać Jego wolę w Piśmie Świętym, ale jeszcze bardziej niesamowite chyba jest to, jak bardzo Bóg jest zainteresowany naszym życiem, tym, co przeżywamy, tym, co czujemy, jak bardzo chce spotkania z nami, jak bardzo chce relacji, więzi, zaufania, miłości, tego, że idziemy z Nim przez życie i żaden gest religijny, żadna tradycja nie zamieni tego, co dla Niego jest najcenniejsze. Księga Dziejów Apostolskich to nie jest tylko sprawozdanie czy też historia Kościoła pierwszego wieku. To jest świadectwo tego, co Bóg potrafi zrobić, kiedy Jego lud trwa w społeczności z Nim. I w różnych miejscach na ziemi po dziś dzień ten sam Bóg, ta sama Boża moc, ta sama Boża wierność, tak jak w Dziejach Apostolskich, prowadzi, wyposaża i ochrania Kościół swój lud. Historia dzisiaj rozważana nie jest lekcją dotyczącą mojej czy Twojej modlitwy. Intencją autora nie jest pokazanie, że Bóg czyni cuda, ani tego, że warto się modlić. O tym jest tutaj też mowa. Pośrednio to wynika z tej historii. Ale zamysłem autora jest zwrócić uwagę na Kościół, na lud Boży, który modli się, który wstawia się o taką czy inną sprawę, w wyniku czego Bóg działa tak, a nie inaczej. Innymi słowy, autor relacjonuje to wydarzenie dla wszystkich pokoleń Kościoła, także i dla nas dzisiaj, aby pokazać, jak ważne jest to, aby zbór trwał w jednomyślnej modlitwie. W jednomyślnej modlitwie. Spójrzmy szerzej na tę historię. Gdy kilka tygodni temu rozważaliśmy inny fragment z Dziejów Apostolskich, przypomniałem, że autor w pierwszej części tej księgi zwraca uwagę na prześladowania chrześcijan ze strony narodu żydowskiego. W drugiej części tej księgi zwraca uwagę na prześladowania polityczne ze strony Cesarstwa Rzymskiego. I Herod, o którym tutaj czytamy, jest łącznikiem pomiędzy tymi prześladowaniami. Dlaczego? Agrypa I, bo o nim jest mowa, zwany umownie Herodem, panował w Judei w latach 41-44 i miał on żydowskie korzenie, co przekładało się na jego pozytywne nastawienie do narodu żydowskiego. I kiedy on zauważył, że postawa chrześcijan wobec religii żydowskiej jest inna, niż by się tego spodziewał, wówczas postanowił jawnie i otwarcie sprzeciwić się chrześcijanom, wystąpić przeciwko nim. I objawiło się to tym, że ściął apostoła Jakuba, brata Jana, a Piotra zamknął w więzieniu. Kochani, dla chrześcijan w tym momencie oznaczało to otwartą wojnę z jednej strony z Żydami, z drugiej strony z Imperium Rzymskim. I to jest sytuacja z ludzkiego punktu widzenia przeznaczona na przegraną. Chrześcijanie nie mieli żadnych szans, ale mieli oręż, który nie jest z tego świata. I mieli obok siebie kogoś, kto nie ma sobie równych. I o tym czytamy w 12 rozdziale. 12 rozdział Dziejów Apostolskich mówi o dramatycznej sytuacji tego zboru. Czy my jako zbór mamy jakieś problemy? Albo mówiąc szerzej, czy jako Kościół Ewangelicki w Polsce, czy mamy jakieś problemy? Jeśli tak, to co mamy robić wobec tych problemów? Od czego mamy zacząć? W teorii wszyscy z nas powiemy, co mamy robić. A w praktyce? Spróbujmy wysłuchać jeszcze raz tej sytuacji, w której znajduje się Kościół. W tym mniej więcej czasie król Herod podjął działania na szkodę pewnych członków Kościoła. Jakuba, brata Jana, ściął mieczem, a gdy zobaczył, że to się podoba Żydom, posunął się dalej i schwytał również Piotra. Po aresztowaniu osadził go w więzieniu i przekazał pod straż czterem czwórkom żołnierzy, zamierzając po święcie Paschy urządzić mu publiczny proces. Strzeżono więc Piotra w więzieniu. Co w tej sytuacji Kościół pierwszego wieku może zrobić? Być może gdyby miał jakieś narzędzia, jakieś sposoby, jakieś być może petycje, próbowałby szukać sposobów. A może właśnie nie. Może i tak wybrałby to, co najskuteczniejsze i najlepsze. Czyli modlitwę. W wierszu 5 czytamy: Kościół natomiast trwał w usilnych modlitwach za nim do Boga. To greckie słowo usilnie, ektenos, zastosowane jest w historii modlitwy Pana Jezusa w ogrodzie Getsemane. Tuż przed swoją męką on też modlił się ektenos, wytrwale, ze wszystkich sił, prowadząc bój modlitewny tuż przed swoją śmiercią. W ten sposób modlili się chrześcijanie w Jerozolimie. Siostro i bracie, jaki zbór potrafi się dzisiaj w ten sposób modlić? Który? Ja nie mówię o jednostkach, bo chyba w każdej parafii są ludzie, którzy modlą się o swoją parafię, o swój zbór i o wszystkie sprawy w tym zborze. Nie chodzi tutaj o jednostki. Dziękuję, nawiasem mówiąc, wszystkim tym, którzy modlą się o naszą parafię. Bez waszej modlitwy wszelkie nasze starania mogą iść na marne. Natomiast Dzieje Apostolskie pokazują, że każdy zbór oprócz albo obok indywidualnych modlitw potrzebuje pewnego rodzaju zaplecza modlitewnego, jakby grupy ludzi, to może być kilka osób, jakby formalnej grupy, która wstawia się za swoją parafię, która modli się o parafię, o nabożeństwa, o księdza, o spotkania, o rzeczy fizyczne, o duchowe, o ochronę fizyczną i duchową. A gdy trzeba, gdy zbór znajduje się w jakiejś dramatycznej sytuacji, to właśnie oni mobilizują pozostałych, zachęcają do tego, aby się modlić, bo w sytuacji, w której jesteśmy, potrzebujemy się modlić. To jest grupa, do której ksiądz dzwoni, gdy coś się dzieje. Słuchajcie, mamy taką sytuację, coś się wydarzyło, mam bardzo trudną rozmowę, jest osoba, która potrzebuje uwolnienia z jakiejś duchowej opresji, albo jest jakiś dramat, jakieś wydarzenie w którejś rodzinie. Proszę, módlcie się, bądźcie teraz w modlitwie ze mną. Dziękuję. Na tym to polega. Tak to wyglądało od zawsze. Kochani, lepiej by ksiądz, pastor, lider, nauczyciel w kościele, jakikolwiek, oglądali cały dzień telewizję, niż zabierali się za cokolwiek w kościele bez modlitwy. Zbór natomiast nie powinien spodziewać się niczego po swoim kościele, po swojej społeczności, niczego. Dopóki się o tą społeczność nie modli, nie mieć żadnych wymagań. Bo to właśnie modlitwa powoduje, że szukamy tego, co Bogu się podoba. To modlitwa powoduje, że zaczynamy widzieć więcej, rozumieć więcej. To modlitwa powoduje, że nasze nastawienie się zmienia. Nasz udział w danej społeczności wygląda inaczej. Że wiele rzeczy Pan Bóg nam układa w naszym sercu. I w to serce wkłada miłość, współczucie i pragnienie usłużenia w danej społeczności. Dzisiejsze Słowo Boże zapytuje nas jako zbór, nie jednostki, ale zapytuje nas jako zbór o pewnego rodzaju wrażliwość, o naszą wspólną wrażliwość modlitewną, o swój zbór i o swoją społeczność, jak i wyżej o swój Kościół Ewangelicki w Polsce. Potencjał takiej wrażliwości, potencjał takiej modlitwy wstawienniczej jest niewyobrażalny. Niewyobrażalny. Popatrzmy chociażby na naszą dzisiejszą historię. Jej szczerość mnie porusza. Jak dobrze, że autor niczego tutaj nie upiększa. Ci ludzie tam się modlą. Wstawiają się u Boga za Piotrem, który jest w więzieniu. I kiedy w końcu Piotr zostaje cudownie uwolniony, kiedy puka do bramy, chce wejść do środka i kiedy służąca rozpoznaje, że jest to Piotr, biegnie szybko do tego zboru i mówi im, słuchajcie, Piotr tam stoi, jest wolny, a oni co? Chyba oszalałaś. No zwariowała. Że niby ten Piotr, o którego modlimy się dzień i noc, żeby Pan Bóg go uwolnił, on tam stoi w życiu. No taka jest czasem niestety nasza wiara. Ale Bóg działa. Działa. Kochani, i gdyby nam ktoś dzisiaj powiedział, co Pan Bóg jest w stanie zrobić w tej społeczności pod wpływem modlitwy stawienniczej, każdy z nas powiedziałby, że w życiu, że niemożliwe. Może skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Apostoł Jakub napisał, nie macie, bo nie prosicie. A ja modlę się o to, aby Pan Bóg powołał w naszej parafii taką grupę, chociaż kilka osób, wstawienników, którzy będą gotowi stawiać się za naszą parafię, za ludzi, za nauczycieli, za rodzinę, za nabożeństwa, za każdą inicjatywę, za wszystko, co się dzieje. Że jak trzeba, to wiemy, do kogo się zwrócić. I oni będą. I będą bojować. Ektenos, wstawiać się usilnie u Boga. Jeśli Pan Bóg kładzie ci na sercu taką służbę, albo być może za jakiś czas taką służbę położy ci na sercu, przyjdź, proszę, czekam na ciebie. Przyjdź. Na początek wystarczy jedna osoba. Może będzie więcej. Abyśmy razem mogli wstawiać się u Boga za tą parafią. Nie zrozum mnie źle. Kościół potrzebuje tak samo tych, którzy indywidualnie modlą się w swoich domach za swój zbór. Tak samo ich potrzebujemy. Ale potrzebujemy również tych tak zwanych wstawienników. Paweł miał zbory, które się o niego modliły. Ale to Ewodia i Syntychia z Filipi wstawiały się za Pawłem. O Piotra modlił się Kościół w Jerozolimie, ale to Maria, matka Jana, zwanego Markiem, wstawiała się za niego. W Księdze Estery czytamy, że Żydzi modlili się do Boga o pomoc, o ratunek, ale to Estera wstawiała się u Boga za swoim narodem. Wiele przykładów można mnożyć. Rozumiem, kochani, jeśli Pan Bóg dla ciebie to jest tylko niedzielne nabożeństwo, to nie do końca rozumiesz, być może wynudzisz się teraz, ale jeśli należysz już do Boga, jeśli jesteś już Jego własnością, proszę Cię, poczuj się wezwany. Jeśli żyjesz na co dzień z Bogiem, poczuj się wezwany przez dzisiejszą niedzielę, dzisiejszy fragment do tej służby albo indywidualnej modlitwy o swój Kościół i o swój zbór, albo być może do służby wstawienniczej, która funkcjonuje w Kościele od 2000 lat. Jest to standard, bez którego wiele zborów chrześcijańskich na świecie nic nie robi. Dopóki nie ma za sobą zaplecza wstawienników. Jeśli być może w którymś dniu będziemy gotowi na to, by taką służbę powołać, niech to będzie właściwy czas. Niech Pan Bóg to uczyni. Będziemy mogli razem, kilka osób, więcej osób, nie wiem, o naszą parafię modlić się i czekać na to, co Pan Bóg będzie czynić. Los Kościoła i naszej parafii leży w Bożych rękach. Ale i w naszych ugiętych w modlitwie kolanach. Amen.